Dobry wieczór, Jarosław Burchard i Piotr Świątkowski. Witamy w audycji Historia, jakiej nie znacie. Naszym gościem jest pani Aleksandra Taboliewska, wnuczka więźniarki Moabitu i Fordonu oraz innych niemieckich nazistowskich więzień Marii Kasprzyk-Tabo. Pani babcia pozostawiła spisane wspomnienia z konspiracji. Mamy przed sobą tę książkę.
Tak jest, mamy. Dobry wieczór wszystkim.
Dobry wieczór. I jesteśmy bardzo ciekawi treści tych wspomnień. Mm-hmm. Ty, Jarku, nawet sugerowałeś, żeby czytać je w odcinkach. Podtrzymujesz ten
dobry
pomysł?
Dobry wieczór państwu. Tak, podtrzymuję, ponieważ pracując z Olą w jednej szkole wiele, wiele lat, nie wiedziałem, że ma taką historię, że przypadkowo kiedyś rozmawiamy sobie na przerwie o wojnie, a Ola mówi do mnie: słuchaj, a może by zainteresowała ciebie historia mojej babci? Ja mówię: dlaczego nie, jeżeli jest to wojna, ostatnia wojna? I tak się zaczęło, od słowa do słowa. Ola przyszła do szkoły kiedyś właśnie z tym pamiętnikiem, który mamy tu przed sobą.
Są to wspomnienia wojenne z więzień niemieckich z okresu od 20 października 1942 do 21 stycznia 1945, spisane na prośbę miejsca pamięci, no nie chcę tutaj
kaleczyć. Hale, tak. To było miejsce, do którego babcia miała, no nie mogę powiedzieć sentyment, ale które no, było dla niej miejscem bardzo ważnym, ponieważ tam została stracona jej towarzyszka niedoli, zarazem przyjaciółka Krystyna Wituska, została ścięta, co dla babci no, było wielką traumą przez całe życie, o czym nieraz mi opowiadała. I babcia właśnie, tak naprawdę historia zaczęła się tak, że babcia postanowiła dowiedzieć się, jakie były losy Krystyny dopiero no, wiele, wiele lat po wojnie. No i trafiła na kogoś, kto bardzo się cieszył, że taka właśnie osoba się zjawiła i co więcej, że chce opowiedzieć swoją historię, co nie zawsze się zdarzało. Babcia to pisała w 2000, spisywała, jeśli się nie mylę, około 2004 roku skończyła spisywać, ale wcześniej wiele razy nam opowiadała. Babcia nie była osobą, która ukrywała, że tak powiem, swoje przeżycia wojenne. Raczej o nich mówiła. Potrafiła o nich mówić dość chłodno, choć na pewno wiele ją to kosztowało. No i nie unikała szczegółów, które były dla nas, no myślę, no dla mnie jako wnuczki, dla nas jako ogólnie jako rodziny, no bardzo ciekawe, bo no przedstawiały świat, którego nie znaliśmy. I no jednak świat no okrutny, ale ciekawy.
Ile pani miała lat, kiedy pierwszy raz usłyszała historię babci? Kiedy babcia zaczęła snuć tę opowieść?
Nie mogę powiedzieć dokładnie, ile miałam lat, bo to, co trzymamy przed sobą, te wspomnienia babci, to jest coś już spisanego, a historie babci przeróżne, nie tylko te wojenne, to słyszałam w zasadzie od dziecka. Pamiętam już w moim domu historie, przeróżne historie synowej babci, czyli bratowej mojego taty, która siedziała w więzieniu po znalezieniu makulatury, czyli literatury no, drugiego obiegu w czasach PRL-u. Ja już wtedy pamiętam po prostu te wszystkie historie. Pamiętam, jak babcia wtedy opowiadała, że znowu takie mamy czasy, że trzeba coś robić w podziemiu i tak dalej. Nie do końca rozumiałam te słowa, ale już wtedy pojawiały się jakieś pierwsze historie. No a kiedy zaczęły, myślę, miałam pewnie jakieś naście lat, no babcia zaczęła opowiadać mi pewne historie, że właśnie, że była w więzieniu i tak dalej. Dopytywała mnie o mnie wszystko, pewnie chciała mi opowiadać może wtedy. No a tutaj było już tak naprawdę w tym pamiętniku, było wszystko w pigułce. Wszystko to, co babcia, co przez lata słyszałam, zostało może nie w pigułce, ale zostało zebrane po prostu w jednym miejscu. No z tak różnymi szczegółami, które babcia może nie zawsze pamiętała, żeby powiedzieć. Po jakimś czasie zaprowadzono mnie do pokoju na piętrze. Siedziało tam paru mężczyzn za stołem. Posadzono mnie na krześle naprzeciwko nich. Powiedziano mi na wstępie, że nie mam co kręcić, ponieważ aresztowano już Krystynę, która przyznała się, że pracowała w komórce informacyjno-wywiadowczej. Ach, więc to Krysia Biało-Piotrowicz, pseudonim Ewa, nasza nowa zwierzchniczka, aresztowana, podała mój adres. Rozumowałam. Gestapowcy operowali imieniem Krysi Wituskiej, którą ja znam tylko jako Kasię. nie było sensu zaprzeczać, ale ja byłam też w tej komórce, ponieważ u mnie znaleziono wytyczne do rozpracowania obiektów wojskowych. Teraz trzeba było tylko nie sypnąć nikogo i jak najmniej się samo oskarżyć. Najtrudniejsze było pierwsze pytanie. Kto mnie wprowadził do podziemnej organizacji? Musiał to być ktoś dobrze znany, ponieważ takie były zasady konspiracji. Zaczęłam zmyślać, że był to kolega z technikum chemicznego, samochodowego, przepraszam, które mieściło się w tym samym budynku co liceum chemiczne, do którego uczęszczałam. Podszedł kiedyś do mnie na schodach i potem odprowadzał do domu. Podobała mu się, on mnie też. Powtarzało się to, aż któregoś dnia na jakiejś randce zaproponował mi wstąpienie do organizacji podziemnej. Zgodziłam się. Padło pytanie ze strony gestapo. Imię i nazwisko. Imię takie, a takie, a nazwiska nigdy nie poznałam. Silne uderzenie w twarz. W której klasie technikum uczy się? On już skończył w czerwcu i wyjechał na prowincję, aby tam pracować. Obiecał pisać, ale nie odzywa się. Porzucił mnie. Następne, jeszcze silniejsze uderzenie w twarz. Spadłam z krzesła. Podnoszą mnie. Wychodzą do sąsiedniego pokoju za stołem. Dłuższa chwila przerwy. Wracają. Jakie zadania wykonywałam dla organizacji? Właściwie żadne, ponieważ byłam dopiero szkolona. Przynosi mi ktoś nieznajomy materiały szkoleniowe do domu, a potem odbieram. Ostatnio przyniósł te wytyczne, które panowie znaleźli. Tłumacz dalej mówi. Krystyna powiedziała, że pracowałyście w jednej sekcji od kwietnia. Ona wykonywała jakieś zadania. A ty żadne? Uderzenie w twarz. Głowa mi pęka z bólu, jestem półprzytomna. Spodziewam się, że za chwilę zawlokę mnie do tego pokoju z radiem, więc mówię, że owszem, jedno zadanie wykonałam. Mówię o tym, jak poszłam po informację do Wojskowej Komendy Miasta, ponieważ wydaje mi się, że to mnie najmniej obciąży. Żadnego innego zadania nie zdążyłam wykonać. Błyskawicznie uświadamiam sobie, że Krystyna, o której mówią, to nie Krysia Biało-Pietrowicz, nasza nowa zwierzchniczka, ponieważ ona z nami dopiero od września. A więc to Kasia jest tą Krystyną.
W byłym systemie komunistycznym pokazywano nam Niemców na wzór o stawki większej niż życie. Gdzie był taki żupak w czarnym mundurze, który miał tylko bić po to, żeby wymusić zeznania. Tu z tego pamiętnika dowiadujemy się, że to byli ludzie wysokiej klasy, specjaliści od wyciągania informacji, nie tylko biciem. Bicie miało przestraszyć. Natomiast te pytania, które zadawano, wczytując się w ten tekst, bo jest to doskonała narracja, to pisze osoba, która trafia tam, która się boi, a jednocześnie jest łamana doskonałymi pytaniami. Gestapowcy są przygotowani do tego przesłuchania. Oni mają wiedzę. Oni chcą tylko, żeby ona im powiedziała, tak, byłam w tej organizacji i to jestem ja. Tego oczekują. I tego typu przesłuchania miały miejsce na Szucha w Warszawie, w Poznaniu, w siedzibie gestapo na Niezłomnych, czy też na zamku w Lublinie. Gestapo rekrutowało swoich funkcjonariuszy spośród pracowników policji Republiki Weimarskiej i to byli ludzie, którzy mieli też swoich tajnych współpracowników, o czym dowiadujemy się z dalszej części tekstu.
Tekst rzeczywiście jest dobrze pisany. Kim babcia była z zawodu?
No, trzeba powiedzieć krótko, babcia była z zawodu aktorką. Przy czym zastanawiam się, czy to akurat to jest to, co świadczyło jakby, co może świadczy o tym, dlaczego tak dobrze babcia tutaj operuje językiem. Ja babcię pamiętam od zawsze jako osobę wypowiadającą się po polsku pięknie, zgrabnie, bez żadnych błędów językowych, jakichkolwiek zresztą, pięknie zawsze układającą zdania. Także nie wiem, czy po prostu tak nie było, że babcia akurat w tym obszarze tak dobrze się czuła.
Była aktorką zawodową, grała w teatrze?
Babcia grała w teatrach po wojnie, tak, oczywiście. Grała już w 48, zdaje się, roku już grała. Babcia również, taka ciekawostka, grała w jednym filmie. Jak sama o sobie mówiła, właśnie w zasadzie tak, był to ogon tak zwany, który dostała. Jest to film Seksolatki i teraz nie chcę skłamać, z którego to jest roku, ale są jakieś moi rodzice, pamiętam, byli razem na tym w kinie. Babcia gra, nie była zresztą, mówiła mi z tej roli zbyt zadowolona, ponieważ nie gra w sumie roli zbyt pozytywnej. Gra rolę osoby, która w zasadzie denuncjuje, czyli brzydko mówiąc, podkablowuje jakąś parę studentów, która u niej wynajmuje mieszkanie. Rzeczywiście jest to rola bardzo króciutka, ale jest. Nawet zainteresowane osoby mogą znaleźć ten film na Filmwebie. I moją babcię zresztą tam też. I wyroki śmierci zostaną wykonane. Jutro opuszczają Moabit. Można było tego oczekiwać. Minęło już jak 100 dni od zapadnięcia obu wyroków. Po takim czasie zatwierdzony wyrok mógł być wykonany. W obu celach, w których one siedziały, powiało grozą. właśnie, ale Wanda ani na chwilę nie upadła na duchu. Uśmiechnięta, pocieszała nas pozostałe, przerażone. A tak się złożyło, że był to właśnie dzień jej imienin. Dyrektorka więzienia, uproszona przez Wandę, pozwoliła, aby tę ostatnią na Moabicie noc obydwie skazane mogły spędzić razem. I tak mieszkanki celi 18 przeniesiono do celi 11. Jest to noc, której nie da się zapomnieć. Całą tę noc my, cztery Polki z celi 21 i trzy Polki z celi 18, siedzieliśmy w kręgu przytulone do siebie i śpiewałyśmy pieśni patriotyczne, harcerskie oraz pieśń przywiezioną z Aleksa, którą śpiewał siedzący tam Janek z Oświęcimia, przywieziony stamtąd na przesłuchanie. Piosenka brzmiała następująco. Oświęcim krwią moją jutro spłynie, gdzieś zapłacze gorzko matka ma i ciało w ogniu się z sykiem zwinie, proch na nawóz ciśnie dola zła. Więc mówię, trudno, już się stało, Polakiem jestem, tak się stać musiało. Oświęcim krwią moją jutro spłynie, z oczu spadnie męki cicha łza. Oświęcim, drwić pragnę z Oświęcimia, lecz za gardło chwyta głuchy żal. Nadziei już przede mną nie ma, ojczyzna, dziewczę, to już przeszłość, dal. Więc co noc błagam moce wiekuiste, daj śmierć mi mężną, wielki Jezu Chryste. Oświęcim, zwól, drwić mi z Oświęcimia, jęki moje przekuj w szyderstwa stal.
Dlaczego Polacy konspirowali, a nie chcieli po prostu przetrwać do końca w spokoju?
Tego mamy naturę. Tak nas stworzyła historia, że byliśmy zawsze niepokorni.
Tutaj jest o tyle to cenniejsze, że jakby widzimy świadectwo kobiet. To już nie jest historia panów, którzy zostawiają kobiety i dzieci w domu, idą na wojnę, tylko takie trochę inne spojrzenie na konspirację.
Te panie, które tutaj występują, one wiedziały o tym, co robią, ponieważ w dwudziestoleciu międzywojennym historię uczono trochę inaczej niż teraz. Nie tylko z książek, ale w domu. Siedziało się przy stole i się opowiadało, że moja babcia, a moja prababcia. Zadałeś ciekawe pytanie a propos kobiet. Nie pierwszy raz kobiety Polki stanęły do walki. Sięgnijmy do powstania styczniowego, może już nie do szczegółów. Tam właśnie mamy postać matki, kobiety, żołnierki. A jeszcze wcześniej powstanie listopadowe i Emilię Plater. Na tym wychowują się pokolenia. I właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym udaje się stworzyć klimat patriotyzmu, o którym dzisiaj możemy pomarzyć. Dzisiaj nie będziemy się uczyli w ten sposób, aby następne pokolenia brały z nas przykład. Co będzie, nie wiemy, ale wracając do tego wiersza, on jest tak wymowny, on jest tak głęboki, że te kobiety, które wiedziały, że zginą, że idą na śmierć, one na moment o tym zapomniały i to, co po sobie zostawią, to ta opowieść, która między tymi wierszami na dalszych stronach tego pamiętnika będzie widoczna. Pozostałe przeżyją. Dlaczego? Dlatego, że część z nich zginęła i zostaje to w pamięci. A to jest najważniejsze.
Jak babcia przebrnęła przez komunę? Co o niej mówiła?
Babcia przebrnęła przez komunę jak przez wszystko, z podniesioną głową, z wielką siłą. Nawet jeśli nie, to na pewno ja jako dziecko przez ten czas komuny, czyli te 8 lat w zasadzie, urodziłam się w 1971 roku, roku stanu wojennego. No ja przez ten czas babcię widziałam jako osobę bardzo silną. We wspomnieniach zresztą babcia jeszcze wspomina o jednej rzeczy, która jakby jest dowodem na to, że jakie by nie były czasy, moja babcia zawsze by walczyła o tą Polskę niepodległą, o dobre imię swojego kraju. A mianowicie, że babcia była właśnie, jak tutaj wspomina, była osobą, która przewoziła kserokopię internowania Lecha Wałęsy, za co zresztą później dostała wielkie podziękowania. I no, dzięki temu następnego dnia w dziennikach w Europie pojawiła się ta wiadomość. I ona się nie bała, robiąc takie rzeczy. I w ogóle zawsze mówiła, że czego tu się było bać? Trzeba było działać. To były czasy, kiedy trzeba było działać. Mówiła mi właśnie, czego tutaj zdaje się nie ma, ale mówiła mi, że nie mogła przeżyć tego, że powstanie warszawskie dzieje się bez niej. Że jej tam nie ma, że ona nie może walczyć. Tak naprawdę pewnie pewnie dzięki temu przeżyła. Ale wracając do pytania, te czasy komuny, no nie znam dokładnie wszystkich osób babci, ale pamiętam, że no, jako osoba będąca w AK, na pewno nie było łatwo. Pamiętam to, że babci w którymś momencie, to już nie tylko z tym było związane, babcia była pilotem wycieczek w którymś momencie, bardzo dużo podróżowała i w którymś momencie zdaje się chyba odebrano jej licencję pilota, między innymi, nie wiem, czy to nie było związane z aresztowaniem właśnie jej synowej. Nie wiem, czy do końca były to łatwe czasy. Wtedy babcia też zresztą w którymś momencie z czasu kun zajmowała się też, wiadomo, wychowaniem dzieci i tak dalej, także pewnie inne sprawy zeszły na plan dalszy, ale na pewno zawsze miała na uwadze, żeby robić wszystko, żeby dążyć do tego, o czym pisze na końcu, czyli o tym, że dopiero 4 czerwca 89 roku dla niej Polska była wolna.
Zwiedziony chwilą, nie był Polakiem ani Bałtem.
Następnego mocniej. Poprosiłam Hausmutter, aby zaprowadziła mnie do lazaretu. Może dadzą mi proszek przeciwbólowy. Wiedziałam już, że dentysta zjawia się w więzieniu raz na miesiąc, a nawet na 6 tygodni. Hausmutter zbyła jakoś moją prośbę. W nocy ząb bolał mnie tak bardzo, że nie było mowy o spaniu. Byłam prawie gotowa roztrzaskać głowę o ścianę. Rano, gdy strażniczka wyprowadzała nas do pracy, odmówiłam wstania z łóżka. Po jakimś czasie drzwi celi otworzyły się. Stała w nich czarownica Genter, tym razem bez psa. Krzyczała na mnie, wyzywała od folpelców, czyli leni. To było nie do wytrzymania. Jednym susem wyskoczyłam z mego piętrowego łóżka i już byłam przy niej. Wyrwałam pęklucz i zawołałam: zabiję cię. Musiałam wyglądać jak furiatka, bo mała Genter przestraszyła się i zaczęła uciekać. Opanowałam się, szurnęłam klucze korytarzem za nią i przymknęłam celę. Weszłam z powrotem na łóżko. Za chwilę usłyszałam zamykanie celi. Czekałam, co będzie dalej. Zapewne przyprowadzi inne strażniczki. Obezwładnią mnie, zakują, zawleką do karceru, a potem zapewne oddadzą gestapo. Ale nic się dalej nie działo. Zostawiono mnie w spokoju przez cały dzień. Gdy przyszły współtowarzyszki celi na noc, nic im nie powiedziałam o całym wydarzeniu. Bałam się, że może to dotrzeć do innych strażniczek. Ból zęba ustąpił. Może zgnił w nim nerw. Rano poszłam do pracy. Hausmutter o nic nie pytała. Widocznie Genter powiedziała jej, że nie nadawałam się do pracy.
Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, jak to możliwe, że ząb, który mocno bolał, przestaje boleć, ale medycyna zna takie przypadki.
Strach ma wielkie oczy i być może ta sytuacja, która
ta adrenalina
dokładnie wyleczyła ząb i nerw, tak jak babcia Oli stwierdziła, no gdzieś tam obumarł. No ale nie będziemy tutaj ekspertami w dziedzinie medycyny, bo nie o tym rozmawiamy, tylko o tym, czy było to możliwe, że niemiecka strażniczka nie poszła się poskarżyć komuś wyżej postawionemu.
No jak widzimy, było to możliwe.
No najprawdopodobniej ta mała Genter, jak opisuje ją tutaj babcia Oli, mogła widzieć babcię w rozmowie z naczelnikiem więzienia Franke. Nie zapominajmy o tym, że te strażniczki tam w tym więzieniu mogły równie dobrze być eksmitowane na inną robotę, w cudzysłowie,
na wschód daleki.
Mogły trafić na przykład do obozu koncentracyjnego jako strażniczki, a tam byłoby zimno i nie byłoby już takiego jedzenia i ciepełka. Tak więc ta Genter jako Niemka, taka zasadna, musiała się zastanowić, jeżeli pójdę i naskarżę, to czy wygram, czy stracę. I dlatego tu taki zdrowy rozsądek z jednej strony, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że opatrzność Boża nad babcią naszej koleżanki czuwała i to przez cały okres pobytu w rozmaitych więzieniach. Tu akurat jest przykład Fordonu i to już jest przełom 43-44, gdzie każda para rąk w takim więzieniu była potrzebna. Wehrmacht potrzebował, za przeproszeniem, gaci, butów, mundurów i to musiało być tam produkowane. A że były to więźniarki, które się na tym znały, a więzienie musiało z tego powodu zarobić, a Franke musiał mieć wyniki, w związku z tym nie mógł pozwolić sobie, że więźniarka, notabene znająca perfekt niemiecki, no nie mogła być tak sobie utrącona i gestapo z Bydgoszczy zabiera mu ją. Jak on by wyglądał przed swoimi zwierzchnikami? Ten fragment jest naprawdę doskonały i pokazuje, że cuda się zdarzały.
Babcia znała niemiecki, tak?
Tak, zna bardzo dobrze, nawet mnie uczyła swego czasu, ale zdaje się, nie byłam zbyt pilną uczennicą i niemiecki nie przychodził mi z łatwością.
Czego pani uczy?
Ja uczę języka hiszpańskiego. również dzięki babci. Z wielu powodów to już.
To proszę o nich powiedzieć.
Tak. No choćby z takiego powodu, że to babcia mnie tymi językami zrażała, często mówiła, jakie są ważne i no nie, może niezbyt to chlubna historia i kiedy moi uczniowie posłuchają, nie wiem, czy nadal będę się cieszyła takim autorytetem, ale na koniec pierwszej klasy liceum nie szło mi najlepiej z hiszpańskiego, a nawet otrzymałam na koniec jedynkę. I moja mama załamana tym faktem próbowała osiągnąć cokolwiek tym, że zabroniła w pierwszej chwili mi na jakikolwiek wyjazd na wakacje, a moja babcia powiedziała wtedy do mojej mamy: Jolu, to jest wielki błąd, należy ją wysłać na wakacje do Hiszpanii. Zobaczy, jak jest fajnie, spodoba jej się, zrozumie, że warto się uczyć języków. I moja mama posłuchała tej rady. Rzeczywiście pojechałam na pierwsze w życiu wakacje do Hiszpanii. Już wiedziałam, że to jest kraj, który kocham. Wróciłam, po prostu zdałam poprawkę, zaczęłam się porządnie uczyć. No i skończyłam hispanistykę, między innymi dlatego.
Ucieczce.
Tak, moment ucieczki, opisany tutaj moment ucieczki, no to rzeczywiście...
Z którego więzienia?
Z Fordonu, to już na samym końcu. Ten moment ucieczki to jest coś, co zawsze, odkąd w zasadzie babcia mi o tym opowiadała właśnie teraz, myślę, że opowiadała mi zanim to spisała, to był zawsze taki moment, który wielki niepokój we mnie wzbudzał i przeczytamy tutaj później, jak moja babcia opisuje, jak uciekała, a nie była w zasadzie pewna, czy klawiszki, bachmanki pilnujące są uzbrojone, ale tak czy siak z koleżankami doszły do wniosku, że ta, która jest najbliżej nich, i tak nie będzie strzelać. No, tutaj, że tak powiem, analizę psychologiczną zrobiły. W takich warunkach to dla mnie jest jakieś niebywałe. No i uciekały i zanim właśnie tam zaczęły uciekać, doszły do takiego wniosku. Więc zapytałam babcię kiedyś, czy nie bała się uciekając, że ona naprawdę, skąd ona wiedziała, że ta wachmanka nie strzeli, że to skąd można takie coś wiedzieć? I babcia wtedy mi powiedziała, my to wiedziałyśmy, bo to była Niemka, której sami Niemcy za jakieś tam przewinienia, czy jakąś obecność organizacji, zabili dzieci i rodzinę. I powiedziała mi wtedy, gdyby ktoś tobie zabił dzieci i rodzinę, to nigdy byś nikogo nie zastrzeliła. I było dla mnie takie szokujące to, że te więźniarki, młode dziewczyny, no doszły do takiego wniosku, zrobiły sobie taką analizę tego, że nie ma opcji. I właśnie bardzo często, jak babcia tutaj opowiada, to widzę taką niesamowicie... tą precyzję jeszcze w tak trudnych warunkach przemyśleń jej, co może się stać, co warto powiedzieć, tak jak na przesłuchaniach, kiedy moja babcia stwierdza, że tego nie powie. Powie, że nie składa przysięgi. Czyli opracowuje sobie jakąś strategię i te strategie po prostu działały. No mam wrażenie, że w takich warunkach jeszcze opracowywać strategię, kiedy jest tak ciężko, no to dla mnie coś niebywałego. Jeszcze, żeby one się powodziły, to już w ogóle. My, uciekinierki, wkrótce stwierdziłyśmy, że jesteśmy cztery, a nie trzy. Dołączyła do nas nieznana nam młoda, silna chłopka. Okazało się później, że to bardzo sprzyjająca dla nas okoliczność. Szłyśmy zaśnieżonymi polami, moje towarzyszki, niewłaściwie obute, potykały się, upadały, ale brnęłyśmy dalej. Szłyśmy w kierunku odwrotnym do zachodzącego słońca, w kierunku linii frontu. Mgły prawie już nie było. Piękne, czerwone słońce przebiło chmury. Stanęłyśmy i patrząc w nie, objęłyśmy się i płakałyśmy ze szczęścia. Zbliżałyśmy się do jakiejś wsi. Wyszedł naprzeciw nam mężczyzna i zapytał po niemiecku: Uspuścili więzień? Rozpoznał więźniarki po czerwonych obręczach w pończochach. Naturalnie stwierdziłyśmy radośnie, że tak, ale trochę przestraszyłyśmy się. Pytał po niemiecku, to znaczy, że wioskę zamieszkują Niemcy. Postanowiłyśmy obejść wioskę polami. Robiło się jednak ciemno, musiałyśmy wyjść na wioskową drogę. Ciągle nie miałyśmy odwagi wejść do najbliższego domu, choć siły nas zupełnie opuszczały. Przy ostatnim domu wsi zatrzymałam koleżanki i powiedziałam: Wy zostańcie na drodze, ja wejdę. Jeśli za chwilę nie wyjdę, uciekajcie. Dom okazał się pusty. Zawołałam koleżanki. W domu żarzył się jeszcze ogień pod piecem kuchennym. Nie znalazłyśmy żadnego jedzenia, nawet ziemniaków, oprócz dziesiątków słoików z konfiturami. Ja zjadłam od razu duży słoik z truskawkami. Ale nasza chłopka już pobiegła do obory, gdzie ryczały niewydojone krowy. Wróciła z dwoma wiadrami mleka. My, głupie mieszczki, chciałyśmy je zaraz pić. Nie dała nam, póki mleka nie zagotowała. My rzuciłyśmy się zaraz na łóżka, aby spać, ale ona poszła do kurnika, poukręcała głowy kurom, skubała i zaraz je piekła. Nie zmordowano. chyba niedługo siedziała w więzieniu.
To się wydaje, że to był cud, że one trafiły, uciekając na opuszczone domostwo, które nie tak dawno opuścili Niemcy, uciekając przed armią sowiecką. I musimy Państwu powiedzieć, że uciekinierki nie z linią frontu przed Niemcami na zachód, tylko w drugą stronę, na wschód, praktycznie wychodzą na spotkanie wojskom sowieckim, które gonią Niemców. I te więźniarki nie zdają sobie sprawy z tego, że uciekły z jednej niewoli, być może wpadną w drugą. Ciekawym tutaj tą narracją jest to, że one chcą iść do Warszawy, przede wszystkim odnaleźć swoich bliskich. Są zniszczone więzieniem, szukają możliwości przeżycia, przespania, a cały czas myślą o swoich bliskich. Musicie sobie Państwo wyobrazić, że to jest front, to jest ofensywa zimowa. Tam jadą czołgi w jedną, w drugą stronę. Eksplodują pociski, samoloty, ta wojna wrze. A ta czwórka uciekinierek, tak jak wokół cyklonu, gdzieś się nagle znalazła na jakimś takim, w takim miejscu, gdzie tej wojny nie ma. Śpią, jedzą, ta chłopka obiera te kury. Wojny dla nich przez te 2, 3, 5 godzin nie ma.
To, o czym, Jarku, wspomniałeś, że no, to było szczęście. Moja babcia, jak widzimy w tych wspomnieniach, tak ona, jak i wielu innych ludzi, miała po prostu szczęście w trakcie tej wojny. Inni tego szczęścia nie mieli. Mogła zginąć wiele razy z przeróżnych powodów. Udało jej się. Tak jak mówię, miała wiele szczęścia. Mam wrażenie, że czasem pomagało jej i szczęście, i, jak sama pisze, naiwność. I myślę sobie, że to był jeden z czynników, ale oprócz tego na pewno spryt, na pewno duży pragmatyzm. No, była wychowana w innych czasach. Nie wiem, czy dzisiaj byśmy sobie poradzili z taką sytuacją.
Ja bym jeszcze wrócił do tej ucieczki, ponieważ jest ona tak barwna, bo im się udaje przeżyć. Wiemy o tym, że więźniarki z różnych obozów, przede wszystkim mamy tu przed oczyma ewakuację Stutthofu, chociażby na północy, obóz niemiecki, w którym byli mieszkańcy Kaszub, Pomorza, czy też Oświęcimia, innych w tych tak zwanych marszach śmierci ginęli tysiącami. Niewielu z nich przeżyło. Natomiast im się udaje i twojej babci udaje się prawie dotrzeć do Warszawy, ale po drodze spotykają inne historie. Historie dotyczące Armii Czerwonej, Armii Wyzwolicielskiej, na którą te więźniarki trafiają. W swojej naiwności, tak jak powiedziałaś przed chwilą,
wielkiej, naprawdę,
traktują ich jako wyzwolicieli, tak, że spotykają żołnierzy armii sowieckiej, no i takie pierwsze spotkanie z nimi. Jak to wyglądało? Może oddalibyśmy głos do źródła, jeżeli moglibyśmy ten fragment znaleźć i posłuchamy, jak to wyglądało.
Po całym dniu wędrówki w 20-stopniowym mrozie i śniegu znalazłyśmy się gdzieś w okolicy Aleksandrowa Kujawskiego. Zapadał już zmrok, więc postanowiłam, że zatrzymamy się na noc w mijanym przez nas dworze. Wyglądał na pusty. I tak się okazało. Obeszłyśmy wszystkie pomieszczenia dworu. Był całkowicie splądrowany. W salonie dworu wielkie lustra były po prostu rozstrzelane, a na jego środku, na pięknej drewnianej posadce, była wielka kupa, mówiąc krótko, gnoju. To niestety znak rozpoznawczy, że była tutaj już Armia Czerwona. Jedynym miejscem nadającym się do przespania tu nocy był strych dworu, ponieważ leżało tam kilkanaście materacy. Jedyne rzeczy w zasadzie, których nie zrabowano. Można było na nich spać i się nimi nakryć. Gdy poszukiwałyśmy w kuchni, dworku, ukrytej tam gdzieś może żywności, nagle pojawili się żołnierze sowieccy. Wiedziałyśmy już, że 2 tygodnie po przejściu frontu, do czego służą im kobiety, i to niekoniecznie kobiety wroga germańskim. Padł więc na nas blady strach. Prędko wyciągnęłyśmy spod ubrania ciągle jeszcze wiszące na naszych szyjach blaszki z numerami więziennymi, licząc na to, że uchroni nas to przed ich potrzebami seksualnymi. Oficerowie, a było ich 8, powiedzieli nam, że dowodzą taką a taką jednostką gwardyjską i zapraszają nas na kolację. Mieli świńską tuszonkę w puszkach i spirit. Usadowili nas przy okrągłym stole i próbowali wmuszać alkohol, ale my wylewałyśmy go dyskretnie na podłogę. A potem, już dobrze podpici, oświadczyli nam, że nie zamierzają nas gwałcić, bo my nie Germanki, tylko Polki, ale niech każda z nas wybierze sobie spośród nich jednego, z którym chce spać. Moje zapewnienia, że my młode i nigdy jeszcze nie spałyśmy z mężczyznami, szczerze ich rozbawiły. No, to najwyższy czas spróbować tej przyjemności. Tak, myślałam gorączkowo. A więc ciąża, choroba weneryczna. Postanowiłam bronić przynajmniej Mieci, która miała 16 lat, tłumacząc im, że przecież to jest dziecko, że dopiero ma 16 lat, a jest jeszcze mała i słaba. No i przyznali mi rację. No ale ja musiałam wybrać sobie partnera do spania. Dalsze targowanie się mogło ich tylko rozcieczyć. Wybrałam młodziutkiego, na pewno młodszego ode mnie, gdyż przed dwoma dniami skończyłam 23 lata, żołnierza europejskiej dość miłej twarzy. Ucieszył się, no i poprowadziłam go na strych. Miecie posłałam w inny kąt dużego strychu, a z nim zostałam sama. Zaczęłam płakać. Objął mnie i coś mówił, jakby uspokajał. A ja wtedy zapytałam, czy masz siostrę? Odpowiedział, że ma. To ja chcę spać z tobą tak, jak ty z siostrą. I dalej płakałam przerażona, a wtedy on zapytał, to znaczy, że mnie nie chcesz? Potaknęłam głową. Sięgnął po swój wielki kożuch i chciał odejść, ale ja go złapałam, objęłam za szyję, całowałam w policzek i prosiłam gorąco, nie odchodź, nie zostawiaj mnie samą, wtedy przyjdzie ktoś inny i nie tak dobry jak ty. Zrozumiał. Położył się na materacu, przyciągnął mnie, obrócił się tyłem i nakrył siebie i mnie swoim wielkim kożuchem. Za chwilę spał już. Może wtedy powinnam była cichutko wyślizgnąć się spod tego kożucha i pójść do Mieci, ale tak mi było ciepło i dobrze, że też zasnęłam. Obudziłam się, gdy ledwie świtało. Byłam szczęśliwa, że jeszcze raz w życiu wiara z człowieka, choć wroga, tak jak w przypadku adwokata Niemca, dwóch moich procesach przed Sądem Wojennym Rzeszy, opłaciła mi się. Przespałam się z Ruskiem, nietknięta przez niego. Ale co będzie dalej? Czy dalej się uda? Postanowiłam, że nie należy prowokować losu i wymknąłam się z dworku w zupełnej ciszy, nim pijane wojsko obudzi się. Wysnułam się spod kożucha mojego Ruska i obudziłam Miecią. Zeszłyśmy po schodach, wszędzie spali po kotem żołnierze. Dotarłyśmy do trifrontowych dworku, ale były zamknięte i nie było w nich klucza. Postanowiłyśmy szukać innych drzwi wyjściowych, a nuż niezamkniętych. Dotarłyśmy do kuchni. Na glinianym klepisku wielkiej kuchni dworskiej żarzyły się jeszcze małe ogniska, a wokół nich gęsto ułożeni śpiący żołnierze o mongolskich twarzach. Pijane wojsko spało twardo, nikt nie budził się, choć nie udawało nam się nie potrącać ich, zmierzając ku drzwiom wyjściowym kuchni. Nie daj Boże, aby który obudził się i zobaczył dwie dziewczyny obok siebie. To by była gratka dla nich. Drzwi na dwór okazało się niezamknięte, wyszliśmy zatem niezauważone. Ale trzeba było jeszcze uniknąć spotkania z wartą ubezpieczającą, a było już prawie widno. Nie do wiary. Nie było żadnej warty. Ruszyłyśmy więc w dalszą drogę.
Czyli cuda się zdarzają i cały czas twoją
bardzo
opatrzność chroni.
To prawda.
Wracając tu do tego młodego lejtnanta, który przygarnął twoją babcię na noc, nie wiem, czy widział ten numerek, który przyniosłaś do nas do studia.
Tak, to prawda.
Że wiemy, że państwo nie mogą go zobaczyć.
Numerek 331.
I ten numerek babcia miała na szyi i pokazywała sowieckim żołdakom,
tak,
że jest plenna, jak to Rosjanie mówią, czyli jest jeńcem, ale po stronie niemieckiej, tak jako Polka i wyzwolona.
To
i być
prawda.
Może taka blaszka
uratowała jej życie. A
teraz ty ją masz w rękach,
to
po
prawda,
latach.
Trzymam po latach jako strażniczka pamięci babci. No nie tylko ja nim jestem, ale między innymi.
Czasami wydaje się nam, że taka niewielka rzecz może nam uratować życie. Okazało się, że zwykła obozowa blaszka z wybitym numerem
przez Niemców zresztą
uratowała życie dwóch
tak.
Polek, a szczególnie jednej, która przeżyła trzy niemieckie więzienia, prawie wyrok śmierci. Tu jeszcze wspominała o tym, że zdarzył się też Niemiec, który był w stanie jej wysłuchać. Mówimy tutaj o niemieckim adwokacie.
Adwokacie, tak.
O którym pisze twoja babcia w tym pamiętniku. I
zawsze mówiła, że uratował jej życie.
I właśnie, mówimy o sytuacjach, które są czasami nieprzewidywalne. Nie możemy powiedzieć, że wszyscy są źli i wszyscy są dobrzy. W stosunku do armii sowieckiej możemy różne mieć zdanie, ale zdarzali się też i dobrzy Rosjanie, jak i zdarzali się ludzcy Niemcy, na którego twoja babcia weszła.
Proszę właśnie opowiedzieć o tym adwokacie.
Adwokat, który babcię reprezentował, w zasadzie przez nią był postrzegany bardzo dobrze, co ona też tutaj opisuje, natomiast przez jej koleżanki zupełnie nie, gdyż był to ten sam adwokat i babcia zastanawiała się właśnie, czy to jej osobowość sprawiła, że inaczej ją traktował, czy też może z jakiegoś właśnie powodu traktował ją w taki czy inny sposób. Natomiast nie dość, że wysłuchał jej historii, to jeszcze zgodził się na jej linię obrony, co w ogóle no, można by pomyśleć, że no, mogłoby być niemożliwe w zasadzie. Natomiast myślę, że słowa babci, które powiedziała do niego, przecież ty jesteś moim adwokatem, ty jesteś od tego, żeby mnie bronić.
I jeszcze ci wejdę w słowo, to był sąd złożony z niemieckich oficerów.
Tam no tak.
Szarża wyżej pułkownika, szefem sądu był jakiś kontradmirał. I pytania oskarżyciela, no przecież pani działała na szkodę III Rzeszy. Jest pani winna.
To prawda.
I te odpowiedzi babci, no jak ja to czytałem, położyła wszystko na jedną kartę. Tak, działałam przeciwko III Rzeszy jako Polka, ponieważ wy napadliście na Polskę.
To prawda. Ona po prostu tłumaczyła logicznie
jak
to wyglądało i co się stało. No i no, w ogóle myślę, że to przesłuchanie to jest coś niesamowitego już przed tym sądem. I jednym właśnie jeszcze tam pojawia się taki fragment, kiedy moja babcia mówi, że odpowie na to pytanie, o którym mówisz, pod warunkiem, że wyjdzie z sali gestapo. I wspomina, że i to gestapo zostało po prostu z sali wyproszone. Babcia wspomina tutaj, że w tym momencie, kiedy to gestapo na jej prośbę wychodziło, na jej więźniarki prośbę Polki wychodziło z tej sali, było jej obojętne, jaki dostanie wyrok. Czy to będzie wyrok śmierci, czy kogokolwiek. Mówi o tym, że to już był taki triumf nad Rzeszą, nad tą całą sprawą, że to jej jakby wystarczyło.
Różne rzeczy czytałem na temat przesłuchań, szczególnie dotyczące więźniów Fortu VII, którzy stawali przed niemieckim sądem w Poznaniu, ale nie zdarzyło mi się znaleźć fragmentu, gdzie więzień zasugerowałby wysokiemu sądowi, że nie pasuje mu tutaj funkcjonariusz Geheimstadt, tak. Policaj, który go wsadził do więzienia. Pójście wabank twojej babci i usunięcie sali przez sędziego funkcjonariuszy tajnej niemieckiej policji spowodowało, że tak jak później wyjaśniał jej mecenas, zrobiło to na sądzie wrażenie.
Zrobiło. To prawda, jeszcze właśnie no podobną sytuację, gdzie Niemcy musieli mieć do czynienia, no pewnie w ich oczach z bezczelnością mojej babci, był moment, kiedy babcia napisała list na jakimś skrawku papieru w więzieniu, że no jak może tak być, że Niemcy w ten sposób traktują więźniów politycznych, trzymając ich je w brudnej celi razem z kryminalistkami, z prostytutkami, to się nie godzi. I przenieśli ją do celi mniejszej, ale własnej. I tutaj zresztą wspomina, że nie jest pewna, czy to była kara, czy nagroda, że była tam sama. Ale wydaje mi się jednak, że to właśnie była nagroda za tą niezłomność, którą być może Niemcy też no, byli w stanie jakoś, no nie wiem, czy to jest dosłownie docenić.
Czyli wydaje się, uznać. Że Niemcy musieli dostawać coś, takie dokumenty, wskazania, na podstawie których sami byli wychowani. Czyli odtąd dotąd paragraf i łamany przez coś tam. Być może dzięki temu twojej babci udało się przeżyć.
We wrześniu będzie okazja, żeby przeczytać na antenie, jeżeli pani się zgodzi.
Oczywiście, z wielką przyjemnością.
Większe fragmenty, obszerne fragmenty wspomnień Marii Kasprzyk-Tabo. Jej wnuczka, pani Aleksandra, była naszym gościem.